Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Apel o wsparcie chrześcijan na Bliskim Wschodzie znalazł się w komunikacie Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów dla tego regionu.
W Indonezji muzułmańscy fundamentaliści atakują kościoły.
Wygrane referendum to za mało na niepodległość południowego Sudanu, ostrzegają biskupi.
8 lutego witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Na Bliskim Wschodzie oczekuje się z zainteresowaniem na adhortację apostolską Benedykta XVI, która będzie owocem ubiegłorocznego synodu biskupów dla tego regionu. Czytamy o tym w opublikowanym w Watykanie komunikacie z drugiego posiedzenia Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu, które odbyło się tu 2 tygodnie temu. Podczas spotkania zajęto się głównie analizą materiałów ostatniego synodu celem bezpośredniej współpracy w przygotowaniu papieskiego dokumentu posynodalnego. Uczestnicy zrelacjonowali też, jak w ich krajach przyjęto dotychczas opublikowane teksty związane z obradami synodalnymi.
Jak dowiadujemy się z komunikatu, synodalne dokumenty zostały udostępnione duchowieństwu i wiernym, stając się przedmiotem konferencji i debat. Orędzie synodu przekazano też osobistościom politycznym. W Syrii odbył się Międzynarodowy Kongres o aktualnym stanie relacji chrześcijańsko-islamskich, zwłaszcza w krajach arabskich. W Jerozolimie zorganizowano spotkanie z udziałem chrześcijan i Żydów, które przyczyniło się do bardziej obiektywnej informacji o synodzie. Był on też tematem spotkań z innymi chrześcijanami i z muzułmanami. Komunikat odnotowuje napięcia społeczno-polityczne w różnych krajach Bliskiego Wschodu. Wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza w miejscach dotkniętych przemocą i zamachami, potrzebują wsparcia materialnego i moralnego. Mają one prawo do wolności kultu i wyznania, stwierdza opublikowany w Watykanie tekst. Ich poszanowanie pomaga wygasić na Bliskim Wschodzie zażywie antychrześcijańskiej przemocy i powstrzymać emigrację chrześcijan tego regionu z ich rodzinnej ziemi, sprzyjając dobru wspólnemu.
Muzułmanie podpalili w Indonezji 2 kościoły protestanckie, 3 katolicki ograbili, a następnie usiłowali sprofanować Najświętszy Sakrament. Ciężko pobili proboszcza, który zasłaniał swym ciałem dostęp do tabernakulum. Napadnięto też na katolicki sierociniec. Atak został sprowokowany niezadowoleniem z wyroku sądu, który za bluźnierstwo przeciwko Mahometowi wyrażające się w propagowaniu chrześcijańskich książek skazał na 5 lat więzienia 58-letniego Antoniusa Richmonda Bawengana. Wyznawcy islamu domagali się dla niego kary śmierci.
O tym, że nietolerancja religijna w Indonezji przybiera na sile, informuje najnowszy raport Instytutu na Rzecz Demokracji i Pokoju Setara. W ubiegłym roku odnotowano tam 216 przypadków jaskrawego łamania wolności religijnej. Ponad 40 chrześcijańskich świątyń zostało zaatakowanych. Mówi ojciec Konrad Keller, który jako wicegenerał werbistów wielokrotnie odwiedzał pracujących w Indonezji misjonarzy.
Indonezja to jest największy kraj muzułmański, ale była wzorowym przykładem koegzystencji, współistnienia religii. Natomiast to, co się dzisiaj dzieje, to jest inny świat. Od jakichś 15-20 lat, może nawet mniej, mówi się o tak zwanej arabizacji islamu. 20 lat temu trudno było spotkać kobietę w burce. Dzisiaj to bardzo często już jest. I ta arabizacja islamu jest tak silna. Wielu ludzi jeździ do Arabii Saudyjskiej, do krajów takich jak Kuwejt, gdzie są szkoleni, żeby właśnie ten islam coraz to bardziej stawał się silny, dominujący. I tak jak znowu 20 lat temu wybudowanie kościoła, świątyni, to był normalny proces administracyjnych pozwoleń. Dzisiaj otrzymanie pozwolenia na jawie na przykład jest prawie niemożliwe. I cały czas, gdzie są kościoły, próbują wybudować meczety, ale ufajmy, że jednak ta jakaś dominująca fala fundamentalizmu muzułmańskiego w Indonezji nie przyjmie się na szerszą skalę.
Sekretarz generalny NATO stanął w obronie prawa Afgańczyków do konwersji na chrześcijaństwo. Niech mi będzie wolno powiedzieć, że kara śmierci oraz wszelkie inne sankcje względem tych, którzy nawracają się na inną religię, są całkowicie sprzeczne z tym, czego broni NATO, a mianowicie z prawami człowieka, praworządnością, wolnością i demokracją, oświadczył Anders Fogh Rasmussen. Sekretarz generalny Paktu Północnoatlantyckiego wystąpił w obronie 45-letniego Musy Sayeda, ojca sześciorga dzieci, który w maju ubiegłego roku został zatrzymany za przyjęcie wiary chrześcijańskiej. Zgodnie z afgańską konstytucją grozi mu za to kara śmierci bądź dożywocie. Lokalne źródła donoszą też o okrucieństwach, których doświadcza w więzieniu chrześcijański neofita. Będę domagał się od afgańskiego rządu, by szanowano prawa człowieka, zapewnił Rasmussen.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Marzenia o niepodległości południowego Sudanu mogą spełznąć na niczym, jeśli natychmiast nie zostanie powstrzymana działalność Armii Oporu Pana, ostrzegają sudańscy biskupi. Wczoraj zostały ogłoszone oficjalne wyniki niepodległościowego referendum. 99% obywateli opowiedziało się za secesją. Tym samym w lipcu na mapie świata pojawi się nowe 193. państwo. Losy południowego Sudanu nie są jednak jeszcze przesądzone, choć prezydent północnej części kraju wydał wczoraj dekret, w którym uznaje wyniki referendum i wyraża gotowość budowania dobrosąsiedzkich relacji z południem, do uregulowania pozostaje kwestia złóż ropy naftowej. Znajdują się na południu, lecz cała infrastruktura niezbędna do eksportu tego surowca rozlokowana jest na północy.
Spór o ropę to nie jedyny problem, jaki wyłania się na horyzoncie nowego państwa. Jak ostrzegają katoliccy biskupi, kluczową rolę w najbliższych miesiącach może odegrać ponadnarodowa Armia Oporu Pana, sekciarska banda działająca na pograniczu Konga, Sudanu i Ugandy. Jeśli zdecyduje się ona nękać mieszkańców południowego Sudanu, sparaliżuje to działalność nowych władz i zrujnuje ich niewielkie zasoby, ostrzega biskup Edward Hiuboro Kusala.
Sudańscy biskupi obawiają się również o los chrześcijan żyjących w północnej części kraju, zdominowanej przez muzułmanów. Po secesji należy się spodziewać zaostrzenia islamskiej polityki państwa i mniejszej tolerancji dla wyznawców Chrystusa, zauważa pomocniczy biskup Chartumu. Już teraz zadaje się nam pytanie, dlaczego nie uciekliśmy jeszcze na południe. Północno-sudański biskup dodaje, że w jego stołecznej diecezji liczba wiernych chodzących do kościoła zmniejszyła się ostatnio aż o 90%.
W parlamencie francuskim rozpoczyna się dzisiaj dyskusja nad projektem, który ma zrewidować ustawę bioetyczną. Ustawa dotyczy m.in. takich kwestii jak dawcy narządów czy gamet, badania nad embrionami, medyczne wspomaganie prokreacji.
Projekt nie dopuszcza możliwości korzystania z usług tzw. matki zastępczej, podtrzymuje zakaz badań nad embrionami. Prokreacja wspomagana medycznie zostaje ciągle zarezerwowana dla par heteroseksualnych, natomiast, i tutaj proponowana jest zmiana, osoby żyjące w związkach cywilnych PAX będą miały teraz do niej dostęp. Inną zmianą będzie możliwość pobierania komórek jajowych od kobiet, które nigdy nie urodziły dziecka. Oczekiwano, że modyfikacja pozwoli na odtajnienie informacji dotyczących tożsamości i danych dawców nasienia i komórek jajowych. Wydaje się jednak, że poprawka ta zostanie odrzucona. Wokół tego problemu rozgorzała gorąca dyskusja. Rocznie we Francji rodzi się około 1000 dzieci, których jednym z biologicznych rodziców jest osoba nieznana. Zwolennicy odtajnienia danych sugerują, że zarówno dziecko, jak i rodzice mają prawo do poznania się i nie należy bronić im dostępu do wzajemnych informacji o sobie. Ma to również pomóc w przezwyciężeniu wrażenia, że przekazują puste geny, a nie geny, które są efektem miłości ich rodziców. Natomiast zwolennicy utrzymania anonimowości dawców powołują się m.in. na argument, że dostęp do informacji o nieznanym rodzicu może wywołać poważne zaburzenia w rozwoju nastolatka. Z Paryża dla Radia Watykańskiego ksiądz Leszek Woroniecki, Pallotyn.
W Madrycie trwa kongres Pismo Święte w Kościele zorganizowany przez Konferencję Episkopatu Hiszpanii. Bierze w nim udział ponad 800 osób.
Wykład inauguracyjny wygłosił kardynał Mark Ouellet, prefekt Kongregacji do Spraw Biskupów. W swoim wystąpieniu podkreślił, że Biblia formowała duszę Europy, jej historię i codzienne życie. Ziarno Pisma Świętego przeniknęło głęboko nie tylko w instytucje chrześcijańskie, ale także w sztukę, literaturę i naukę europejską. Jednak w ostatnich dziesięcioleciach głęboki kryzys wstrząsa fundamentami kultury europejskiej. Państwo usiłuje narzucić swoje prawo i zepchnąć na drugi plan chrześcijańskie korzenie Europy. Wydaje się, że w imię laicyzmu Biblia powinna zostać zrelatywizowana, aby zniknąć w pluralizmie religijnym oraz jako normatywne odniesienie kulturowe, powiedział prefekt Kongregacji do Spraw Biskupów. Celem kongresu jest prezentacja oficjalnej wersji Pisma Świętego w języku hiszpańskim Konferencji Episkopatu, podkreślenie znaczenia Biblii w życiu Kościoła oraz połączenie lektury Pisma Świętego z działalnością duszpasterską. W obradach biorą udział liczni biskupi, wykładowcy z wielu ośrodków uniwersyteckich, osoby zakonne i świeccy. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Modlitwa w intencji ludzi pracy o zachowanie podmiotowości pracownika i realizowanie przez pracodawców społecznej nauki Kościoła trwa na Jasnej Górze. W sanktuarium drugi dzień odbywają się doroczne rekolekcje dla duszpasterzy ludzi pracy. W spotkaniu udział bierze około 50 kapłanów pełniących posługę, najczęściej wśród przedstawicieli Solidarności, która jako jedyny związek zawodowy odpowiedziała pozytywnie na potrzebę pracy duszpasterskiej w środowiskach robotniczych.
Jak zauważył ksiądz Witold Andrzejewski z Gorzowa Wielkopolskiego, spektrum problemów, gdzie kapelani pomagają, jest dziś bardzo szerokie.
Począwszy od uczciwości w pracy, w wypełnianiu swojego zawodu, uczciwości bycia pracodawcą, pracownikiem, po sytuację bezrobocia, które jest bardzo wielkim problemem, poprzez coraz słabsze emerytury, to wszystko, co nam funduje nasza polityczna i gospodarcza rzeczywistość.
Kapłani podkreślają, że dużym wyzwaniem dla nich samych jest tworzenie duszpasterstw ludzi pracy. To dziś o wiele trudniejsze niż w latach 80., twierdzą księża i dodają, że podczas rekolekcji zastanawiają się, jak wchodzić w relacje z robotnikami, jak prowadzić ich przez Ewangelię. Duszpasterze przypominają, że pomoc ludziom pracy jest bardzo ważna i nie można jej zaprzestać. Mają nadzieję, że zbliżająca się beatyfikacja Jana Pawła II, wielkiego orędownika człowieka pracy, na nowo ożywi jego apel, by bardziej być niż mieć. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Nagrodę w wysokości 5000 zł wyznaczono dla osoby, która pomoże w odnalezieniu pierścienia prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Został on skradziony z wystawy w katedrze gnieźnieńskiej. Wartość pierścienia szacowana jest na około 50 000 zł, ale jego wartość historyczna jest nieoceniona, podkreśla ksiądz Zbigniew Przybylski, rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.
Najprawdopodobniej jest on darem Episkopatu Polski dla prymasa z okazji milenium chrztu Polski. Sam w sobie nie przedstawia on największej wartości materialnej, ani też artystycznej, jednak jest wielkiej wartości historycznej, jako pamiątka po zmarłym prymasie.
Pierścień umieszczony był w szklanej gablocie wraz z innymi pamiątkami po prymasie tysiąclecia. Policja przypuszcza, że został skradziony w niedzielę 6 lutego. 1 maja w dniu beatyfikacji Jana Pawła II swoją działalność rozpocznie wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji. Ośrodek mieszczący się w pokamedulskim klasztorze w Wigrach ma być współtworzonym przez ludzi kultury miejscem debat o Bogu i fundamentalnych wyzwaniach cywilizacyjnych. Areopag powstał jako dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II i ma być praktyczną formą realizacji wskazań papieża, wyjaśnia dyrektor ośrodka ksiądz Dariusz Rogiński.
Jan Paweł II w książce Przekroczyć próg nadziei pięknie pisał o ciągłym boju, który się toczy o duszę tego świata i postawił też wyzwanie pewnego rodzaju elitom. Ja mam na myśli szczególnie również elity katolickie, żeby pomogły w dzisiejszych czasach ludziom otrzeć o tą rzeczywistość taką nadprzyrodzoną, nawet jeżeli nie przybędą tutaj z zamiarem pielgrzymkowo-sakralnym, to żeby przynajmniej tą rzeczywistość poczuli.
Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji został powołany przez biskupa ełckiego Jerzego Mazura 8 grudnia 2010 roku.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.